Ja króciutko jakoś tak powiem w sercu odnośnie tego marszu, który dzisiaj będzie. My właśnie kończymy dzisiaj, bo chcemy jechać na marsz. O 13 się zaczyna z placu i tam organizatorem jest Jurek Przyradowski i chyba Kościół Łaza, z tego co ja rozumiem, że tak głównie wzięli to, tak, organizacyjnie. I powiem wam, ja w różnych rozmowach brałem udział i różne takie były pytania, czy to w ogóle ma sens, takie marsze, tak? Ja chcę, to co mi przyszło do dzisiaj do serca, chcę wam pokazać jeden, to jest tylko jeden z sensów, który, jak Bóg widzi to, tak? Ewangelia Jana 13, 34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jeden z powodów, to co my możemy zrobić, jadąc na ten marsz, to jest to, że my możemy pokazać, że my kochamy się. Że my miłujemy naszych braci z Lublina, że my miłujemy zbory w Lublinie. I to jest coś, wiecie, o czym się bardzo mało dzisiaj mówi w kościołach, dlatego że jest tak bardzo mało relacji między zborami. Dlatego, bo nie ma służby apostolskiej, która spajała relacje między zborami. Dlatego, że to, co widzimy w Biblii, że relacje były poprzez służbę apostolską. Że na przykład apostoł Paweł, on zbierał pieniądze z bogatszych kościołów, by pomagać kościołom biedniejszym. To była relacja. To była praktyczna miłość. To jest coś, czego dzisiaj co często nie działa. Dlatego, że nie ma takich służb, które między kościołami by praktycznie te relacje budowały, tak? My mamy, powiedzmy, przez spotkania aliansowe gdzieś te relacje są, jakoś się budują i są coraz lepsze, tak? To widzimy. Więc chcę wam powiedzieć, że jednym z celów jest to, aby ten świat zobaczył, że my się kochamy. Dlatego, że Kościół w Polsce i na świecie bardzo nawalił w tym temacie. Myśmy się tak dzielili, myśmy tak rywalizowali, myśmy tak walczyli z sobą jako Kościół Jezusa. Różne denominacje, różne nazwy, różne kościoły, że myśmy bardzo zasmucili Ducha Świętego. I każda taka sytuacja stwarza nam okazję odwracać atmosferę, która kiedyś była złą atmosferą w Kościele. I wiecie, to co mówią różne fragmenty o miłości, my to praktycznie często tylko odnosimy do relacji między brat, siostra, tak? Ale to też się dotyczy między kościołami, tak? Kochać brata to nie tylko tutaj. Ale mamy braci też gdzie indziej, tak? W innych zborach, w innych denominacjach. I chcę przeczytać jeszcze 1 Jana, 2 rozdział, od 7 wersetu. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście, a jednak nowe przykazanie podaję wam, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka, nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. I pomyślmy, odnieśmy to teraz do relacji między zborami. Jeśli masz jakiś zbór, którego nienawidzisz, to jest problem. Jeśli jest jakiś lider w Lublinie, do którego masz złość, masz problem. Naprawdę. To się dotyczy do relacji, które są w całym ciele Jezusa i w całym Kościele. Powiem wam, że tak łatwo potrafimy osądzać, bo inni nie robią rzeczy tak jak my. Ale to nie ma znaczenia. Jak mi się uda, chcę wam przeczytać króciutko fragment kazania Grahama Cooka. Mnie to kazanie bardzo skonfrontowało kiedyś. I wierzę, że jest to z serca Bożego słowo, które on tutaj mówi. To jest tytuł kazania: Budowanie Królestwa Jedności w Kościele. I posłuchajcie. Pozwólmy, żeby to słowo naprawdę nam pokazało nasze serca. Królestwo Boże nie pochodzi z Kościoła. Kościół pochodzi z Królestwa. I Królestwo jest ważniejsze od Kościoła. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Królestwo jest większe niż Kościół w Świdniku. I Królestwo Boże jest ważniejsze niż taki zbór w Świdniku. Dlatego to Kościół działa na rzecz Królestwa, a nie Królestwo zamyka się w Kościele w Świdniku. Królestwa i Królestwo jest ważniejsze od Kościoła. Jeżeli budujesz swój Kościół bez zrozumienia i poczucia tego, czym jest Królestwo, to prawdopodobnie budujesz swoje cesarstwo. Skąd możesz wiedzieć, czy jest w tobie pragnienie Królestwa? Jest parę sposobów, które pomogą ci to sprawdzić. I teraz są pewne pytania, które on podaje, które nam pomaga sprawdzić to. Czy modlisz się za inne kościoły? Czy mówisz o innych kościołach dobrze? Czy masz pragnienie, by inne kościoły wzrastały szybciej niż twój? Czy modlisz się za przywódców innych kościołów? Czy gdy słyszysz, że w innym kościele są problemy, to czy się cieszysz? Czy w prywatnych sytuacjach źle się wypowiadasz o innych przywódcach i kościołach? Czy gdy inne kościoły rosną, to ciebie to cieszy? Czy gdy inne kościoły mają problemy, czy smuci cię to? Jaka jest twoja postawa wobec Królestwa Bożego i jedności? Jeżeli twoja postawa jest zła, to może być przyczyną, dlaczego twój kościół nie rośnie. Czy jesteś gotowy, aby część ludzi, która usługuje u ciebie, pomogła innym kościołom wzrastać? W ostatnich latach nasz kościół wzrósł niesamowicie. Dlatego, że polityką naszych liderów jest błogosławić inne kościoły. Nasi liderzy pożyczali ewangelistów z naszego kościoła innym kościołom, aby pomogli im wzrosnąć. Wypożyczali zespoły uwielbienia innym kościołom, aby pomóc im wzrosnąć w uwielbieniu. Posyłali proroków, aby prorokowali i zachęcali wierzących w innych kościołach. Nasi liderzy dawali pieniądze innym kościołom, aby je błogosławić w trudnych czasach. To, co siejesz, to zbierzesz. Jeśli naprawdę chcecie, aby wasz kościół rósł, to nie stać was na to, aby nie posiadać postawy Królestwa. To są naprawdę, uważam, bardzo mocne słowa. Bardzo i bardzo mocno konfrontują pewne rzeczy. I dlatego chcę wam powiedzieć, że to my, że jedziemy, to w ogóle co się dzieje, tak? Że powiedzmy byliśmy w Radzyniu ci co mogli, czy to, że ja w Radzyniu widziałem ludzi i z Puław, i z Parczewa, tak? Z innych też miejsc, z Siedlec był Zbyszek. I powiem wam, to jest coś, co się Bogu bardzo podoba. Bo to jest właśnie postawa Królestwa, że my potrafimy wyjść poza nasze zbory, poza myślenie o naszych zborach i wspólnie coś robić dla dobra innych kościołów lokalnych. I powiem wam, ja zawsze w takim marszu czułam obecność Bożą. I dlaczego? Bo to jest postawa, która się podoba Jezusowi. To, że my się miłujemy, że mamy relacje, że pomagamy sobie jako kościoły, tak? Dlatego ja bym chciał króciutko się tylko pomodlić i chciałbym, żebyśmy dali sobie szansę pokutować, jeśli potrzebujemy gdzieś tutaj. I tak jak mówię, my nie wyprodukujemy nic, tak? Ale miejsce, gdzie my przyjmujemy łaskę, to jest miejsce, kiedy my przychodzimy, jesteśmy w stanie się otworzyć, przyznać się do pewnych rzeczy, poprosić o przebaczenie i żeby Pan przyniósł swoje rzeczy do naszego serca, tak? Amen. Panie Jezu, ja sam chcę Cię przeprosić, Panie, za mówienie źle, Panie, gdzieś o innych, Panie, kościołach, liderach, Panie. Myślę, że większość z nas, może wszyscy, wpadali nieraz w takie rzeczy. Ale, Panie, my widzimy, że w świetle Twojego słowa to jest kompletnie nie do przyjęcia przez Ciebie. Ty jesteś miłością, Panie, Ty kochasz każdy kościół, każdy zbór. Ty, Panie, chcesz pomagać, Boże. Ty chcesz, by zbory wzrastały, a nie upadały. I Panie, nawet jeśli liderzy coś zrobili źle, my nie chcemy być stać w miejscu, gdzie będziemy ich osądzać, ale chcemy stać w miejscu, gdzie będziemy się modlić, gdzie będziemy im pomagać w miarę Twojej łaski, Panie, którą nam dajesz, Panie. I ja dziękuję Ci teraz za każdy zbór w Lublinie, za liderów w Lublinie, Panie. Dziękuję Ci, że możemy tam jechać, że możemy mieć relacje i przebacz nam, cokolwiek źle mówiliśmy, robiliśmy, myśleliśmy. Ja Cię przepraszam i proszę Cię, aby relacje w Twoim Królestwie na Lubelszczyźnie rosły jeszcze bardziej. Aby miłość rosła, Panie. Aby przyjaźń rosła. Aby współpraca rosła. Braterstwo rosło. Panie, my prosimy Cię, bo widzimy, że to jest to, co jest miłe Tobie, Królu, Panie. I prosimy, abyś Ty przyznawał się też dzisiaj do tego marszu, do tego, że będziemy razem chcieli zademonstrować Twoją Ewangelię, Twoją miłość, Twoje imię ogłosić, Panie. Przyznaj się dzisiaj, Panie. I przyjdź ze swoją obecnością, ze swoim Duchem Świętym, by zbawiać ludzi, by uzdrawiać chore ciała. Panie, my prosimy Cię o to, aby dzisiaj Twoja obecność szła z nami, Panie, przez Lublin. Proszę Cię o to, Boże, w imieniu Jezusa, Ojcze, i dziękuję Ci, Panie, że wierzę, że będziesz tam, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Okay.
Ale zanim skończymy, to jeszcze tak mi się takie słowo zachęty dla nas wszystkich, jako Kościoło, jako ludzi wierzących, świadomie wierzących. Amen. Będę chciał czytać z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział i od wersetu 18 i drugi do 13. Myślę, że zajmie mi to 15-20 minut. Amen. Także czytam od wersetu 18, pierwszy list do Koryntian. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obróci w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowania. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, ale dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrze niż ludzkie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzkie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. A również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwa Boże. Albowiem uznałem za właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku i wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje było głoszone nie było głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy nie otrzymali Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Amen. Mamy dzisiaj możliwość, jako Kościół, jako dzieci Boże, jako synowi, córki Boga żywego, brać udział w czymś takim, jak to dzisiaj jest organizowane, jak Marsz dla Jezusa. I wierzę, że to jest bardzo ważne wydarzenie. I myślę, że o sam marsz nie chodzi, ale to, co my, jako po prostu ludzie wierzący, chcemy zrobić, to chcemy ogłosić ludziom Ewangelię. I dobrze sobie zdać z tego sprawę, że każdy z nas, jako człowiek wierzący, jest powołany do tego, aby być świadkiem Pana Jezusa, tak? Aby nie wstydzić się Ewangelii Bożej. I czasami jest tak w naszym życiu, że nam się wydaje, że to jest tak, że inni ludzie są powołani do tego, by głosić Ewangelię, bo może są bardziej wykształceni, a może bardziej namaszczeni, oni tacy słudzy Boży, tak? Oni tacy szczególni, dobrzy mówcy, a ja taki biedny robaczek, co ja mogę, ja się nie umiem wypowiadać, ja nie znam Biblii, nie znam tych wersetów. I powiem wam, że to jest takie kłamstwo diabła, żeby cię trzymać w takiej niewoli, takiej bezradności, niewoli takiego pozbawienia godności dziecka Bożego, syna i córki Bożej, które ma dziedzictwo i z którego tego dziedzictwa się chlubi i cieszy, jest wdzięczny Bogu. I nie tylko, że mam ja dla siebie, że jestem zbawiony, że idę do nieba, że Bóg mnie błogosławi, że jestem tu szczęśliwy na ziemi, tak? Ale również masz tu pasję, aby innych zaprosić do Bożego Królestwa. I powiem wam, że to nie twoja edukacja, nie twoja zdolność, nie twoje namaszczenie wyzwala moc Bożą dla tego, kto słucha Ewangelii. Bo tu czytamy, że samo poselstwo Ewangelii jest mocą Bożą. Także to nie twoja zdolność. Ale kiedy ty świadczysz Ewangelię w prawdziwy sposób, zgodny z Jego Słowem, z wiarą w Chrystusa, którą ty sam przeżywasz, tak? To Duch Święty będzie to poświadczał. I całe zwiastowanie Ewangelii, one opiera się na prostych rzeczach, bardzo prostych rzeczach. I naprawdę nie trzeba być człowiekiem uczonym, jakimś wykształconym i jakimś znawcą teologii greki i hebrajskiego, żeby się dzielić Ewangelią. I wszystko, co jest zawarte w Chrystusie, opiera się na podstawowych faktach. Kim jest Jezus? Jego istota, Jego boskość, Jego człowieczeństwo, co uczył, co czynił. Po co umarł na krzyżu? I to jest bardzo ważne i centralne. Jego zmartwychwstanie i powtórne przyjście. Ale kluczowym fragmentem jest tutaj, że mowa o krzyżu. Ponieważ mowa o krzyżu dla niektórych, nawet ludzi, którzy wierzą w Boga, i mówią, wyznają takie koncepcje, no że tak, no i ja wierzę w Boga, no ja wierzę w Stwórcę, że jest wiele dróg do Boga, tak? No wiele dróg, no każda religia jakiś tam sposób prowadzi do Boga. Ale wiecie co? Bóg objawia to inaczej. Bóg objawia, że droga do Stwórcy, tego jedynego, prawdziwego Boga jest przez Jezusa Chrystusa, przez Ewangelię. I ludzie mogą się mądrzyć, wymyślać różne koncepcje, humanistyczne, jakieś koncepcje godzące wszystkie religie świata. Ale jeśli odrzucają poselstwo Ewangelii, które mówi o Bożej miłości do tego świata i że Bóg z powodu Bożej miłości coś robi, posyła swego jedynego Syna, aby poszedł na krzyż, i dla wielu wydaje się, jest to głupstwo. Jest to nie do przyjęcia. Czy to dla Żydów, czy dla Greków. Chcielibyśmy innego obrazu Boga. Chcielibyśmy w inny sposób poznawać Boga, niezależny, ale Bóg objawiał się na różne sposoby. Poprzez dzieło stworzenia, poprzez proroków, a ostatnio się objawił u kresu dni przez swego Syna, przez Ducha Świętego. I dzisiaj objawia się przez ciebie i mnie. Wiesz dlaczego? Bo dał ci słowo i dał ci ducha. I dzisiaj Bóg objawia się przez ciebie i mnie. Nie dlatego, że ty urodziłeś się według ciała, w rodzie wysokim, może jesteś szlachcicem, a może wykształcony. Nie dlatego. Ilu z was tutaj jest z jakiegoś rodu królewskiego? Tak, teraz. No nie. Według ciała. No, ilu z was? A kto z was jest profesorem tutaj? Doktorem. No, trochę magistrów mamy, tak? Także widzimy, naprawdę, pośród nas z wielu nie jest kimś znacznym jakby w ocenie tego świata. Ale Bóg wybrał nas nie dlatego, że dla tego świata nic nie znaczymy, bo Bóg w Chrystusie cały świat pojednał. Czyli tych takich najsłabszych, odrzuconych przez społeczeństwo i tych i bogatych. Też Bóg kocha bogatych. Amen? Królów Bóg kocha? Kocha. Biedaków kocha? Morderców kocha? Wszystkich kocha. Amen. Ale Bóg przez Ewangelię dla wszystkich daje taką samą szansę, aby przyjęli Bożego Syna jako ofiarę pojednania z Bogiem. Aby przez śmierć Chrystusa, kiedy wierzymy w poselstwo Ewangelii, po pierwsze jesteśmy jednani z Bogiem. Nasze grzechy są przebaczone. I to jest bardzo ważne i dla nas, i to jest bardzo ważne i fundamentalne. Następną rzecz, którą Bóg czyni przez śmierć Chrystusa, to jest to, że uśmierca naszą starą, grzeszną naturę. Ponieważ każdy z nas, czy bogaty, czy biedny, czy mądry, czy głupi, czy wykształcony, czy niewykształcony, ma zepsutą naturę i w oczach Boga ona zasługuje na śmierć. I dobra nowina jest taka, że Bóg w Jezusie Chrystusie unicestwił moc starego życia na krzyżu. W Jezusie Chrystusie. I Bóg przez śmierć Jezusa zadaje śmierć dla twojego starego człowieka, starej grzesznej natury i wyposaża cię w nowe życie, które jest większe niż te stare życie grzechu, które jest potężniejsze niż moc grzechu. Oczywiście dalej w nas mieszka grzech. Dalej jesteśmy uczestnikami skażonego życia, tak? Ale dobra nowina jest taka, że mamy nowe życie w Jezusie Chrystusie. I to nowe życie w Jezusie Chrystusie jest takie, że dzięki Niemu, jak tu czytamy w wersecie 30, ale wy dzięki Niemu, czyli dzięki Chrystusowi, Jezusowi, jesteście, który stał się dla was mądrością od Boga, sprawiedliwością i poświęceniem. Czyli to jest dzięki miłości Boga. Kiedy wierzysz w Jezusa Chrystusa, kiedy wyznałeś Go Panem i Zbawicielem swego życia, Bóg przebacza ci grzechy, daje ci nowe życie, tak? Zradza cię na nowo i daje ci mądrość, która nie jest pochodzenia ludzkiego. Jest to mądrość duchowa z racji nowego życia. Dalej, daje ci sprawiedliwość, daje ci prawo i życia zgodne z prawością nieskażonej boskiej natury, która zamieszkała w tobie przez Ducha Świętego w twoim duchu. To jest z łaski. Nikt z was na to nie zasłużył. Ja nie mogę żyć świętym życiem, bo ja się tak bardzo staram. Nie. Ja mogę żyć tylko świętym życiem z łaski Bożej, przyjmując je od Boga, przyjmując od Jezusa Chrystusa i być Mu wdzięczny. Amen? Ja nie mogę żyć świętym życiem, bo uprawiam ascezę, bo poszczę, bo się modlę. Chociaż to jest częścią świętego życia. Ale ja mam święte życie z racji Ducha Świętego, który jest we mnie święty. Ja jestem święty nie dlatego, że mnie Kościół beatyfikował, ale dlatego, że Duch Święty zamieszkał w moim grzesznym ciele. Amen? I jestem święty. Jestem święty Jakub. Jacek, bo też mam tak na pierwsze. Także wy też jesteście święci. Nie z racji takiej, bo ja uważam, o, ty to może, bracie, jesteś święta, ty to nie. Bo jeszcze, o, ty jeszcze nie. Jeszcze daleko ci tutaj, żebyś tu z nami był, w naszym kościele, jeszcze twój język, jeszcze nie ubierasz się odpowiednio, no jeszcze palisz, jeszcze klniesz, jeszcze się złościsz. Tak, robisz te rzeczy jako chrześcijanin. Ale to nie jest te nowe życie w tobie. To jest stare życie, które ty pozwalasz mu żyć. Ale możesz żyć nowym życiem. Możesz. Każdego dnia, jeśli się narodziłeś na nowo. I dalej, już będę kończył. Paweł mówi, że moje zwiastowanie o Jezusie Chrystusie było skupieniem się na Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Mówi, ja mógłbym przyjść i się chlubić swoim wykształceniem, bo on był wykształcony. Mówi, mógłbym, ale nie. Ja uznałem za nic innego nie umieć między wami, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. I kiedy głosimy Ewangelię, podstawą w naszym głoszeniu, w naszym świadectwie, słuchajcie, jest to, aby gloryfikować Chrystusa. Nie Kościół, nie organizację religijną, nie nasze rytuały w Kościele, bo u nas w Kościele to się gra tak i tak i my mamy lepszy obrządek. Nie święta, któreśmy sobie w naszym Kościele tam jakieś stworzyli, ale Chrystus ukrzyżowany. My się Nim chlubimy. Przynależność do Kościoła jest ważna. Ale chlubą naszą jest Chrystus. Po co On umarł? Dalej. Czyli bardzo ważna jest intencja naszego serca. Czym my się chlubimy? Kim my się chlubimy? Jeśli się chcemy chlubić sobą, swoim wykształceniem, bo może ja jestem wykształcony, może ja zrobiłem fakultety, byłem w szkole teologicznej, a ty tam, tak jak mówili faryzeusze. No ten motłoch, on nic nie wie, oni nie znają pism. No co, ten motłoch? Oni tak patrzyli na ludzi, mówią, ten motłoch błądzi. Tak, ten motłoch błądzi, bo oni nie znają pism. My, faryzeusze, znamy, ale ten motłoch, co oni tam wiedzą, jak oni mogą mówić, że to jest Mesjasz, ten Jezus z Nazaretu. Ale Jezus im wykazywał, że nie znali pisma ani mocy Bożej. A takim prostym ludziom, rybakom sobie wziął i oni lepiej znali pisma niż ci faryzeusze. I teraz, i tutaj jest bardzo ważna rzecz i myśl, i mówi tutaj Paweł tak. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ni władców tego świata, którzy giną. Tu w oryginale byśmy mogli przetłumaczyć to, że my nie głosimy mądrości, a tą mądrością, wiemy, jest Ewangelia i tą mądrością Bożą jest poselstwo o Chrystusie. Mówi, ta mądrość Boża, która jest Ewangelią, ona nie jest przeznaczona dla ludzi doskonałych, czy dla ludzi dojrzałych. czy dla ludzi wykształconych, dla ludzi szczególnych, obdarzonych intelektem. Ani nie jest również przeznaczona dla ludzi, władców tego świata, czyli książąt, królów, dygnitarzy. Ale ta mądrość, ona pochodzi od samego Boga. Z łaski Jego, od Ducha Świętego. I to jest te głupie poselstwo Ewangelii o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. I teraz tą mądrość Bóg tobie daje. Darmo, z łaski. Przez Ducha Świętego, bo czytamy dalej. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzy. Czyli mądrość w Boża zamieszkała w tobie z łaski Bożej, kiedy przyjęłeś Jezusa Chrystusa. I nie dlatego, że byłeś kimś szczególnym. Nie dlatego, że byłeś wykształcony. Nie dlatego, że byłeś z jakiejś tam warstwy społecznej. Ale dlatego, że słyszałeś Ewangelię, pokutowałeś, uwierzyłeś. I Bóg dał ci zdolność rozumienia Bożych myśli. Nie mów, że nie znasz Ewangelii. Nie mów, że jesteś głupi. Nie mów, że po prostu ty nic nie wiesz. Jeśli narodziłeś się na nowo, świadectwo Bożego życia jest w tobie. Jego słowo w tobie mieszka. Mów o Chrystusie tyle. Tyle, ile jest zawarte w Piśmie i w twoim doświadczeniu. Tyle wystarczy. I niektórzy będą to odrzucać, bo nie chcą wierzyć, bo nie chcą pokutować. A niektórzy, którzy uwierzą, będą zbawieni. Ale my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. On jest dla nas chlubą i chwałą. My nie głosimy organizacji Kościoła, ani żadnej instytucji kościelnej, ani parakościelnej. Ale my zapraszamy ludzi do pojednania się z Bogiem, do życia wiecznego, do życia już od dzisiaj z Bogiem na ziemi. Amen. Bo życie wieczne nie zaczyna się po śmierci, idziemy do nieba, ale zaczyna się w momencie, kiedy się jednamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I od tego momentu zaczyna się dla nas życie wieczne. A to życie wieczne to jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. I pamiętajcie o tym, moi bracia i siostry, kochani. Chlubmy się Chrystusem. To, że jesteśmy przedstawicielami różnych kościołów, denominacji, to nie ma nic z tym złego. Ale to nie jest istotą głoszenia Ewangelii. Istotą jest Chrystus ukrzyżowany. Istotą jest to, Jego śmierć, po co umarł, po co zmartwychwstał, kim jest. I to, że jest On w tobie przez namaszczenie. Bo ty w Chrystusie Jezusie, czyli ty w Bożym namaszczeniu, stałeś się przez Boga mądrością Bożą, świętością, sprawiedliwością. I pamiętaj o tym, że masz godność dziecka Bożego. I chlub się Chrystusem i bądź wdzięczny. I pamiętaj, mamy dzisiaj możliwość świadczyć ludziom o Chrystusie. Kto uwierzy, będzie zbawiony. Kto nie, to nie. Trudno. Ale jeszcze ci ludzie nie są przekreśleni. Oni dzisiaj mogą, niektórzy uwierzą, niektórzy dzisiaj nie uwierzą. Ale mieli możliwość usłyszeć drogę pojednania z Bogiem. Drogę zbawienia. Amen. Także bądźcie otwarci na rozmowy z ludźmi, modlitwy z ludźmi. Nie bójcie się rozmawiać z ludźmi. Nie bójcie się robić takie rzeczy dla Boga. Na przykład ktoś jest chory, pomodlić się o uzdrowienie. Ty nie masz takiej mocy. Sam w sobie. Ale jeśli wierzysz, że Chrystus w tobie jest mądrością i mocą Bożą, to nie jest to twoja mądrość i nie jest to twoja moc. Ty robisz swoje, a Bóg zrobi swoje. Okej? Okay? Amen. Także tyle zachęty.